Sebastian Wierciak, dzień dobry, witam w piątek, czyli kulturalna rozmowa pod krawatem. Wytłumaczę może na początek, że dziś nie ma Małgosi Frymus, dlatego że jest na urlopie, nie dlatego, że próbowałem ją tutaj podsiąść, ale jest ze mną Sylwia Różycka. Dzień dobry, cześć. Jako że poza anteną jesteśmy na ty, to nie będziemy udawać tutaj na antenie i sobie panować i paniować, prawda?
Hello, Seba.
A, hello, hello. Niczego nie żałujesz?
Absolutnie do tej pory. Nic się nie zmieniło w tej kwestii.
Tak jak Edith Piaf, a teraz będziemy do tej Poli Negri wracać, ale do Edith Piaf też wrócimy. Jak się czujesz w tej nowej życiowej roli? Bo to kolejna twoja życiówka, tak byś to widziała?
Tak, ja bym to nazwała życiówką z tego powodu, że też przytrafiło mi się coś, co kocham. Czyli to całe kombo, śpiew, taniec i aktorstwo. Myślę, że już jedna z tych dziedzin, tylko ona, nie pociągnie już mnie do teatru tak jak właśnie to kombo musicalowe. Więc się bardzo dobrze cieszę, bardzo dobrze czuję i cieszę jednocześnie z tej roli, z tej propozycji. Nie byłam tak od razu otwarta na to.
No ale to Józefowicz proponował to, jak być zamkniętym.
No wiesz, to też jest tak, że on ma też jakiś styl pracy. I ja także. Mhm. I ja nie wiedziałam, czy nasze style się spotkają, czy zaiskrzy, czy raczej wybuchnie wielka wojna.
Ale rzucał krzesłami?
Nie, absolutnie, przynajmniej nie w moją stronę.
Takie anegdoty słychać, że kiedyś to bywało ostro, teraz troszkę się uspokoił.
Skarbie, w ogóle czasy się zmieniły. Kiedyś ja uciekałam z lekcji śpiewu, bo mi profesor rzucał we mnie, co prawda, zgniecionymi nutami, bo zobaczył, że mi się tam taki rożek, wiesz, zagiął w nutach i był szalenie wściekły, że jak ja mogę tak traktować nuty. Więc wziął to już zupełnie zgniótł, tak wiesz, w taką kuleczkę sprytną. I mnie tą kuleczką rzucał we mnie, aż musiałam uciekać z klasy. Z sali śpiewu.
Także. Janusz Józefowicz kuleczkami nie rzucał, ale jakieś gromy szły na scenę, bo słyszałem, że nawet do 3-4 rano próby bywały. Prawda to?
To znaczy nie u nas, nie w przypadku Polity. Mhm. Tutaj to, wiesz, nawet przyznaję, że troszeczkę ja sfiksowałam pod koniec i on, kiedy się budził rano, dostawał wiadomości ode mnie, zamiast ja od niego, i miałam wrażenie, że on już zaczyna mnie unikać, a nie na odwrót. Więc to w przypadku Polity bardzo doszło do takiego, wiesz, no w moim przypadku ogromnego zaangażowania i nie wyobrażałam sobie inaczej, jak właśnie dążyć do jakości, na ile możemy jeszcze zdążyć przed premierą, bo jak wiadomo, premiera to nie jest ostateczny proces zakończenia pracy nad rolą, ani nad spektaklem również. Myślę, że to nie tylko moje zdanie, ale także realizatorów i kolegów z zespołu. Więc robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby jak najlepszą jakość przedstawić państwu na premierze. Ale teraz też się to wszystko kształtuje jeszcze. Więc ja nie pamiętam, żeby on rzucał krzesłami, czy siedział z nami do 4 rano. Natomiast z pewnością, bo chcę się odnieść do tego, wiem, że jest duży dialog polski na ten temat, jeżeli chodzi o Janusza Józefowicza. I chciałabym powiedzieć uczciwie, że po prostu ten człowiek nie uznaje zdania: tego się nie da.
Wszystko się da.
Oczywiście, że tak. I teraz kwestia temperamentu i też jak mamy wizję, jeżeli miałeś kiedyś jakąś wizję, chociażby senną, jak cię ktoś, nie daj Boże, wybudzi z tego, takim, wiesz, jak to Gombrowicz mówił, rzeczywistością z lewo zmywaka polskiego, to możesz popaść w jakieś takie skrajne emocje. I myślę, że tutaj on jest mocno taki ekstrawertyczny i tym mógł gdzieś tam zostać zapamiętany. Ale ja bardziej pamiętam jego pomysły, jego geniusz, jego gotowość do pracy, jego danie mi poczucia bezpieczeństwa w zagraniu mu trudnej roli. To jest dla mnie ważniejsze.
Tym bardziej, że to nie jest tak, że to była w jego przypadku premiera, bo on tą Politę już robił 13 lat temu w Teatrze Buffo w Warszawie, więc jakieś naleciałości, jakieś kalki może chciał stosować też, porównania, czy podszedł do tego zero-jedynkowo trochę?
Nic takiego mnie nie spotkało, ja byłam gotowa też na to, się przygotowałam do tej pracy merytorycznie, psychologicznie. Byłam na cudownym urlopie miesięcznym, więc miałam czas. I jakby biorąc tę rolę, brałam też, tak jak wspomniałam wcześniej, na kark całą historię stylu pracy Janusza Józefowicza. Więc jakby byłam gotowa na rozmowę o także ewentualnym kalkowaniu, ale tu nie było o tym mowy, to by go zanudziło na śmierć. On jest zbyt kreatywny, żeby kalkować i na całe szczęście.
Ale Natasza Urbańska odwiedziła cię i to na scenie, na pokazie bodaj przedpremierowym, prawda?
Tak,
jakie to
tak.
było uczucie, kiedy zobaczyła się obok siebie?
I żona w ogóle wspaniała, przyjechała też dużo wcześniej, jeszcze z 2 tygodnie wcześniej, żeby mi, nie wiem, no, na pewno mnie wsparła.
Mhm. Ale Natasza też... Urbańska w Teatrze Buffo grała tą rolę polity,
tak.
którą ty tutaj.
Tak, nie tylko w Buffo, myślę, że w Europie też. Ona przyjechała, żeby mi też jakby podpowiedzieć pewne kwestie techniczne związane, jak wiadomo, z tańcem, bo to jest tancerka zawodowa, ja nie. Więc to było niezwykle dla mnie cenne, ale także to wsparcie jej, ta serdeczność, uśmiech, gotowość, że jakby co to ona jest. Ona mi powie, jak u nich to jest, a co można zrobić. W ogóle świetna mi podpowiedziała, że są super majtki pod uprząż alpinistyczną, specjalne takie majtki. To się jakoś tak nazywa. Wy mężczyźni powinniście wiedzieć.
Ja powinienem wiedzieć, jak się majtki nazywają?
Mężczyźni. No może bardziej alpiniści, rzeczywiście, może przesadziłam. Dla mnie mężczyźni to mój mąż. O, po prostu.
A on jest alpinistą, ale o tym jeszcze będziemy mówić.
Natomiast ja tych majtek nie używam. Tak się okazuje, że ta uprząż jest jakby szyta na miarę, bo jest szyta na miarę, nie tylko jakby, ale także w takim drugim tego słowa znaczeniu, że no tak się udało, że moje ciało się świetnie układa z tymi wszystkimi wyzwaniami kaskaderskimi, więc ona przyjechała mnie wesprzeć i to tyle. Myślałam, że nie przyjedzie na premierę, bo wiedziałam, że gra koncert tego dnia. I nagle przyjechała dzień przed premierą. To był najgorszy przelot. Mieliśmy słaby wtedy spektakl, ale nie słaby dlatego, że wszyscy byli zmęczeni, tylko wręcz nadgrywaliśmy coś. To, tak jak kiedyś, wiesz, powiedział, uwielbiam tą historię przytaczać. Taki reżyser fantastyczny, który mi się trafił w życiu zawodowym, Anton Malikow, przyszedł do mnie po pierwszym przedstawieniu przedpremierowym. I ja byłam zadowolona z siebie, wiedziałam, że jestem przygotowana. On mnie bardzo dobrze przygotował do roli. I mówi, ty zadowolona jesteś. Ja mówię, bardzo. A on mówi, a to źle. Ty dzisiaj strasznie grała. Ja mówię, jak to? Ja źle grała? Ja dobrze grała. Nie, ty grała jak szczur, a ma grać jak myszka. I dokładnie ten sam zarzut usłyszałam właśnie wtedy, kiedy Natasza nas odwiedziła. Tak. Myślę, że to też jest jakiś proces, gdzie my zaczynamy czuć atmosferę premiery. Troszeczkę wlewa się w nas trochę lęku, więc wolimy naddać, a potem to wszystko równamy.
Do tych muzycznych, tańczących, śpiewających momentów w Policie chciałbym wrócić, bo domyślam się, że to w ogóle jest cała sztuka, żeby tak skakać, tak tańczyć, a jednocześnie wiedzieć, kiedy chociażby wziąć oddech, żeby to wszystko wyszło, prawda?
No widzisz, no to trochę w moim przypadku jest dokładnie na odwrót, że jak mi każą stać, nic nie robić, to jest dla mnie sztuka i wyzwanie. A natomiast z tym oddechem, to jak najbardziej zgadzam się. Mam 2 takie momenty w spektaklu, kiedy pędzę na przebiórkę do no, takiego cygańskiego songu po schodach. Długo tam się biegnie, bo jak wiadomo, teatr mamy rozbudowany dość szeroko i muszę zacząć śpiewać bez zadyszki. A jeszcze mam przebiórkę w uprząż zaraz po tym przybiegnięciu na miejsce. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, kiedy spadam na linię, tam jestem zawieszona na około 4-3,5 metra i wykonuję taki ruch rękoma i nogami jednocześnie.
Jakbym spadała.
Tak, jakbym spadała. To oczywiście jest wrażenie, widzę, że spadam poprzez pracę wizualizacji tam za mną. I dosłownie po tym, jak jest blackout, czyli to się skończyła się ta akcja, ja siedzę przy stoliku i spokojnym, takim lekko pijanym głosem mam coś powiedzieć do kolegi aktora. A w środku mam... Więc to jest, to są 2 takie momenty, a reszta to taka norma, no po prostu, ja też pracuję z ciałem, nie od dziś, więc dla mnie to jest też norma, kontrolowanie własnego oddechu.
Edith Piaf, zanim przeniesiemy się do internetu, to chciałbym jeszcze do tej roli wrócić, bo moim zdaniem, ale zdaniem też wielu krytyków, jednak Edith Piaf to była... ważniejsza rola w twoim przypadku, taka troszkę mocniejsza, troszkę więcej tam miałaś do pokazania, też trzeba było zagrać głos Edith Piaf, a już widzę, że dopytują widzowie, kiedy Edith Piaf wróci na deski
teatru. Tak, myślę, że po nowym roku, jest teraz na urlopie. Na Lazurowym Wybrzeżu się wygrzewa, musimy uszanować. Więc wiesz, a propos tej ważności, trudno mi porównywać 2 naprawdę skrajnie różne zadania. I to jest rola, i to jest rola do zagrania, okej, okay. Ale to tak można z innymi rolami także porównywać. To są dwa różne wyzwania. Tam trudność polega zupełnie na czym innym. Wiesz, ona też była inna. Edith Piaf była bardziej charakterystyczna, bardziej karykaturalna, że tak powiem, w swoim wyglądzie, w swoim wyrażaniu się. Natomiast Pola Negri była dość charakterystyczna. No ale nie, pamiętajmy, że też w Ameryce oni ją prasowali. Najpierw się zakochali w niej, w tym, że ona jest taka egzotyczna, taka żywiołowa, taka naturalistyczna, a potem ją próbowali tak prasować. Więc i tak ona nie osiągnęła tego poziomu charakterystyczności, który miała Edith Piaf.
Może też dlatego, że było to kino nieme i nie słyszeliśmy jej na ekranie.
Nie słyszeliśmy jej. Ona miała lekko chrypliwy głos, więc to tu nie muszę się starać, bo to jest to, z czym ja najprawdopodobniej się urodziłam, tak jak mój syn. Wszystkie dzieci na porodówce płakały. A on jedyny... I miał bezdźwięczny, bo już miał chrypę wtedy, więc my mamy takie głosy. Pola Negri podobno też miała lekko chrypliwy głos, więc ja tu nie musiałam jakiejś wyjątkowej pracy wykonywać, żeby się zbliżać, żeby widz, przecież widzowie nie pamiętają też jej głosu. Zaczęli ją tak naprawdę dopiero słyszeć dużo później, jak ona była już dużo starsza też. Wywiady, wtedy można było z wywiadów gdzieś tam się dowiedzieć, ale na pewno nie jest to taki poziom charakterystyczności jak u Edith Piaf. A z kolei u Edith Piaf no nie wskakuje na jakieś liny, nie tańczy czy szalonego tanga, wiesz, z tancerzem zawodowym.
Tylko musisz się lekko garbić wręcz.
A little bit, yes. Właśnie muszę być pomiędzy tancerką, a pomiędzy tym, ona była trochę taka... Tak, lekko taka przyczajona, ja bym to powiedziała. Więc to są tak różne role, że ja bym w ogóle tego, na to zestawienie nie wpadła.
Przenosimy się prosto z porodówki i prosto z teatru na i prosto z anteny do internetu, więc kontynuujemy rozmowę. Moimi Państwa gościem jest Sylwia Różycka. Zapraszam, można nas słuchać dalej, ale już nie na antenie, tylko na radioszczecin.pl czy na naszej aplikacji Radio Szczecin. To rozmawiamy dalej już w sieci i mam kolejne pytanie. Właśnie wspomniałaś o tym, ale myślę, że można to rozwinąć troszkę. Twój partner życiowy wspina się po górach. Czy to w waszym życiu też ma takie znaczenie? Bo ty też trochę w ostatnich latach wspinasz się, jeśli chodzi o twoją karierę. Tak przenośni.
Bez przesady. Po prostu robię, co do mnie należy. Przyjmuję, wiesz, propozycje, które mnie cieszą, ale jeżeli to jest wspinanie się po szczeblach kariery, to bardzo to jest przyjemne i polecam każdemu. Natomiast oczywiście góry cały czas są jakby gdzieś tam w naszym życiu, dzięki Marcinowi. Ale także w naszej fundacji zaczynamy działać troszkę na rzecz młodszych pokoleń i tego, co to po nas zostanie, jak nas już nie będzie fizycznie na tym świecie. Mój mąż teraz za miesiąc wydaje cudowną, ilustrowaną fantastycznie książeczkę z baśniami dla dzieci, młodzieży, ale myślę, że też dorosłych, ponieważ z tego co wiem, to studenci Uniwersytetu Szczecińskiego opracowywali już te bajki. I też tam doszli do bardzo ciekawych wniosków, ale o tym będziemy więcej mówić bliżej premiery książki, która będzie w listopadzie. Gdzieś tam się bardziej, wiesz, staramy te nasze pasje przelewać też na poczet roli społecznej. Czyli nie tylko role aktorskie, nie tylko, wiesz, jakieś wyniki w sporcie, ale wyniki społeczne.
Powiedzmy sobie więcej o Fundacji Start. Jak to wygląda? Kto może skorzystać z waszej pomocy? Jak można was wspomóc?
To znaczy na pewno mamy oczywiście też ludzi, którzy pomagają nam zdobywać środki, które pozwalają na realizację różnych fajnych pomysłów, idei, ale poszukujemy ludzi, którzy piszą takie wnioski do finansowania. Ja już nie znajduję na to czasu ani przestrzeni póki co w sobie. Więc liczę tutaj na telefony od ekspertów. Będziemy podejmować rozmowy na pewno. My jako fundacja skupiamy się teraz, aktualnie jesteśmy w czasie, gdzie zaczynamy trzeci cykl warsztatów z tak zwanie trudną młodzieżą, czyli ja bym to nazwała bardziej z młodzieżą, która odczuwa trud tego świata. Stąd może tak na skróty to się mówi trudna młodzież, ale ja w nich trudu nie zauważam podczas warsztatów, przynajmniej podczas tych dwóch ostatnich cykli. To są małe miejscowości, tak jak Chojna, teraz będzie Goleniów, więc staram się zaglądać w tę młodzież tak, jak zaglądałam w siebie, a nie pochodzę z jakichś, jakby to powiedzieć, wyściełanych jedwabiem przestrzeni rodzinnych. Raczej było nam niełatwo, a jednak teraz w mojej rodzinie jest to poczucie komfortu, mam wrażenie, mam nadzieję, że mój syn to potwierdzi za parę lat.
Czy chciałabyś takie
ten wywiad.
Poczucie komfortu zapewnić też innej młodzieży?
Ja
tak?
Po prostu znam ten ból. Mam ten gen bólu w sobie i nawet jak się nie znam z młodzieżą, w poniedziałek mamy pierwsze spotkanie z nową grupą, to uwierz mi, Seba, że jest coś takiego, że siadam pomiędzy nimi i zarówno ja, jak i oni, oni jeszcze nie wiedzą dlaczego, czujemy jakiś taki wspólny gen, wspólny mianownik. I jest mi łatwiej dzięki temu. Ja wiem, o czym i z czym do ludzi, a przy okazji posiadania różnych narzędzi, chociażby pracy z emocjami na bazie sztuki, mogę docierać do ich najgłębszych rejonów emocjonalnych i zachęcać ich do pracy nad sobą, do autorefleksji, do wzmacniania poczucia wartości, bo to jest, uważam, no number one, które tracimy niestety po urodzeniu z każdym dniem, czy tam z każdym zdarzeniem w naszym życiu.
Ale wy się spotykacie z młodzieżą i co później? Młodzież gra, czy sobie rozmawiacie? Czy tam też
aktorstwo bierze? Nie, normalnie tam nieźle, wiesz, jak to się mówi, nieładnie zapindalamy. Jest taniec, jest śpiew, są zajęcia aktorskie, są zajęcia z makijażu scenicznego, z fotografii, są zajęcia z rysunku i oczywiście poprzez te wszystkie dziedziny, które wymieniłam, przemycamy pracę z emocjami. Bo to dokładnie nazwa tych warsztatów to sztuka na receptę. I dokładnie tak do tego podchodzimy. Ja oczywiście zapraszam trenerów do tego projektu. Nie robię tego sama. Co dwie głowy to nie jedna, więc jest z nami Arkadiusz Buszko z Teatru Współczesnego, Małgosia Iwańska z Teatru Polskiego, Ewelinka Bemnarek z Teatru Polskiego. No mnóstwo innych ludzi. Agnieszka Ogrodniczak, wspaniała makijażystka.
Kiedy ty na to wszystko znajdujesz czas? Tu Polita, tu Edith Piaf, tu Fundacja Start, tu jeszcze mąż, rodzina.
No wiesz, to jest też tak, że te warsztaty, no bez przesady, to jest tygodniowo 4 godziny. 10 razy się spotykamy, to cykl tyle obejmuje. A poza tym, no, ten czas to jest też tak, że na co przeznaczamy swój czas? No w końcu po 40, już jesteś po 40, to mogę z tobą rozmawiać o tym.
Tak, jestem już.
Gratuluję.
Od miesiąca.
Więc swój czas chyba my, po 40-latkowie, staramy się spędzać tak, aby sprawiał nam przyjemność. Ja naprawdę wielokrotnie z tych warsztatów wracałam ze łzami na policzkach ze szczęścia. Nie powiem, żeby mi też rola Polity jakoś, wiesz, ryła mózg negatywnie, wręcz unosi mnie w bardzo wysokie rejony i w takie poczucie spełnienia zawodowego. Następnie co? Treningi na przykład mojego boksu. To też jest coś, co mnie niesie do góry. Wiesz, co mi otwiera serce. Oczywiście bywają takie dni słabsze. Wczoraj miałam taki dzień i miałyśmy wieczorem wywiad w Radio Super FM. To nie był mój dobry dzień, zdecydowanie, a musiałam zrobić angielski, musiałam iść na ten wywiad, właśnie musiałam zająć się dzieckiem, domem. Ale to są normalne trudy prozy życia, jakieś takie, myślę, że nawet bez tych zadań też łapałoby mnie takie słabe dni. Więc staram się mój czas poświęcać na to, co kocham i dlatego go znajduję.
No i pięknie, a dzisiaj się spotkaliśmy w zupełnie innym humorze, w Radiu Szczecin,
tak.
O największej słuchalności w naszym mieście, także dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem była Sylwia Różycka, ja zapraszam na Politę, nad którym Radio Szczecin ma oczywiście patronat medialny.
Tak jest. Zapraszamy.